Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy upraszczający rozliczenia podatku VAT. Od przyszłego roku mają zniknąć deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Podatnicy nie będą musieli składać osobno dwóch dokumentów, pliku JPK VAT i deklaracji VAT. Zostanie jedynie ten pierwszy. Według resortu finansów będzie to nie tylko prostsze narzędzie do rozliczania VAT, ale też element walki z nadużyciami podatkowymi. Ekonomista dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu Wistula zwraca uwagę, że im szybciej przeniesiemy ten sektor do internetu, tym szybciej będzie można wyłapywać podatkowych przestępców.
Przeniesienie deklaracji VAT-7, VAT-7K, czyli dotyczącej tych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na rozliczanie kwartalne z Urzędem Skarbowym na drogę elektroniczną, służy właściwie wszystkim, oprócz tych, których resztek chcemy się z naszego obiegu gospodarczego pozbyć, czyli właśnie przestępców podatkowych, wyłudzaczy, uczestników karuzel, wręcz mafii VAT-owskich. Więc jest to zmiana techniczna, ale dobra, pożądana.
Nowe rozwiązanie obejmie około 1 800 000 podatników VAT i ma być wprowadzane stopniowo. Od 1 stycznia przyszłego roku podatek w nowej formie złożą duże firmy, od 1 lipca pozostałe przedsiębiorstwa. Bezrobocie rejestrowane w maju wyniosło 5,4% i było o 0,7% niższe niż rok temu. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy. Po raz ostatni niższą stopę bezrobocia na poziomie 5% odnotowano we wrześniu 1990 roku. Spadek wartości wskaźnika odnotowano we wszystkich województwach. Wahał się on od 0,1 do 0,5 punktu procentowego. Najwyższy miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Już we wszystkich regionach stopa bezrobocia utrzymuje się poniżej 10%. Najniższa jest w województwie wielkopolskim, gdzie wynosi 2,9%. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa wyraziła nadzieję, że w tym roku liczba bezrobotnych będzie niższa niż 900 tysięcy.
Wydaje się, że zbliżamy się do tej dotąd nieosiągalnej granicy 900 tysięcy osób bezrobotnych. Mamy nadzieję, że ją w tym roku uda się przekroczyć. Liczba bezrobotnych w końcu maja bieżącego roku była o 95 tysięcy osób niższa niż przed rokiem, co oznacza spadek o 9,5%.
A o spadku bezrobocia zdecydowało głównie przyspieszenie prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. Polska należy do państw unijnych o najniższym poziomie bezrobocia. Według Eurostatu w kwietniu wyniosło ono 3,7%. Polska we współpracy z Amerykanami pomoże prześladowanym chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Obecnie strony negocjują warunki umowy na pilotażowy projekt z Agencją Stanów Zjednoczonych do spraw rozwoju międzynarodowego. Instytucja ta jest światowym gigantem w dziedzinie pomocy rozwojowej. Zgodnie z założeniem, prześladowani chrześcijanie otrzymają wsparcie zarówno edukacyjne, jak i finansowe. Michał Woś, minister do spraw pomocy humanitarnej, poinformował, że pierwsze wspólne projekty pomocowe będą realizowane w najbliższym czasie.
Zostało podpisane już memorandum zapowiadające współpracę i przewidujące podpisanie już potem szczegółowych umów. I wkrótce będziemy, mam nadzieję, finalizować już pierwsze umowy. Polska zgłosiła kilkanaście projektów do tej współpracy międzynarodowej właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, które Stany by finansowały, a z naszą pomocą byłyby one realizowane. I spośród tych kilkunastu projektów na tym etapie roboczo USAID wybrało jeden do pilotażowego wdrożenia. Jeżeli ten pilotażowy projekt przejdzie tak, jak powinien przejść, będzie wszystko zgodnie z planem, zgodnie z założeniami, wówczas rozszerzymy współpracę na kolejne projekty.
Skala prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie wciąż rośnie. Jeszcze przed konfliktami w Iraku żyło ich blisko 1,5 miliona. Obecnie pozostało 200 tysięcy. Z kolei w Aleppo przed wojną mieszkało 180 tysięcy chrześcijan. Teraz już tylko 32 tysiące. W ubiegłym roku Polska na pomoc humanitarną przeznaczyła 2 miliardy 800 milionów złotych. Wsparcie trafia nie tylko na Bliski Wschód, ale też między innymi do Afryki. Były wiceminister finansów Maciej Grabowski zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT, że wstrzymał uszczelnienie elektroniki w 2013 roku. Twierdził, że nie miał wtedy sygnałów o nieprawidłowościach w branży. Pytany, dlaczego w 2013 roku na liście towarów objętych mechanizmami uszczelniającymi nie było elektroniki, mówił, że resort nie miał potwierdzenia jednostek kontroli skarbowej, że jest ona narażona na oszustwa podatkowe. Na to, że było inaczej, wskazuje jednak korespondencja ujawniona przez przewodniczącego komisji. Poseł PiS-u Marcin Horała opublikował mail z 22 lutego 2013 roku, wysłany do Grabowskiego przez dyrektora Departamentu VAT Tomasza Tratkiewicza. Była tam prośba o opinię w sprawie noweli uszczelniającej VAT, gdzie figurowała m.in. elektronika. Poseł pokazał też mail z 20 lutego 2013 roku od pracowników kontroli skarbowej do Tratkiewicza, o czym mówił podczas przesłuchania.
To jest mail pana dyrektora Delisia do pana dyrektora Tratkiewicza, który stanowi forward maila z kolei od pana Michalaka. I tam jest tak, z informacji zebranych z urzędów kontroli skarbowej, liczbie mnogiej, wynika, że obowiązkiem miesięcznych rozliczeń w podatku od towarów i usług powinny być objęte w pierwszej kolejności towary, dwukropek, na pierwszym miejscu elektronika.
Przewodniczący komisji wskazuje, że były wiceminister finansów Maciej Grabowski wiedział o problemach z VAT na elektronikę, ale osobiście ją wykreślał z projektu ustawy skracającej do miesiąca okres rozliczenia VAT-u dla niektórych towarów. Były wiceminister mówił przed komisją także o głównych przyczynach fluktuacji w dochodach z podatku VAT. Zeznał, że resort finansów upatrywał je w zmianach koniunktury, strukturach PKB i zdarzeniach jednorazowych. Fundacja Mamy i Taty przygotowała projekt zmiany prawa oświatowego, mający zapewnić rodzicom optymalny wpływ na treści prezentowane dzieciom podczas zajęć dodatkowych i rozszerzonych w szkołach. W jego myśl, jak podaje nasz dziennik, podmioty zewnętrzne będą mogły prowadzić zajęcia w szkołach tylko po rzetelnym poinformowaniu rodziców, kim są. Niewywiązanie się z tego obowiązku miałoby wiązać się z potencjalną sankcją. Projekt zakłada, że rodzicom przysługiwałoby prawo wyegzekwowania od szkoły oraz podmiotu organizującego zajęcia odszkodowanie. Propozycja stanowi odpowiedź na liczne sygnały od rodziców zaniepokojonych sączeniem, a w szkołach treści skrajnie ideologicznych. Projekt pozytywnie odbiera Andrzej Jaworski z inicjatywy SOS dla Polskiej Rodziny. W jego ocenie, forsując nowe rozwiązania, nie można jednak zapomnieć o obecnych, które trzeba egzekwować i czego powinniśmy wymagać.
Każda tego typu inicjatywa jest cenna. Natomiast my nie możemy zapominać, że w szkołach obowiązuje prawo polegające na tym, że mogą być uczone tylko i wyłącznie tego typu przedmioty i mogą być prowadzone tego typu zajęcia, które są zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. I tak jak powiedziałem, bardzo dobrze, że powstają propozycje zwiększające uprawnienia rodziców, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, żeby cały czas naciskać na kuratorów, ale także wysyłać maile czy pisma do ministerstwa, żeby nie dochodziło do tego, co jest w tej chwili, w postaci naruszania tych przepisów, które powinny być stosowane.
Fundacji Mamy i Taty zależy na tym, aby przygotowane przez nią przepisy obowiązywały już od nowego roku szkolnego. Dlatego myśli o skierowaniu projektu do Sejmu drogą poselską lub nowelizacją rządową, które to przyspieszą. Obecnie badane są możliwości i prowadzone rozmowy z posłami. Przedstawiciele środowisk prawicowych i naukowców wystosowali list do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. W piśmie wskazano m.in. na publiczne wypowiedzi osób ze środowiska politycznego Dulkiewicz, w których fałszowana jest historia Gdańska i Polski, w tym rozmywana jest odpowiedzialność Niemiec za II wojnę światową. Autorzy listu wyrażają też zaniepokojenie brutalizacją języka debaty publicznej o mieście i państwie, co, jak wskazali sygnatariusze, prowadzi do dalszego demontowania współpracy i podziałów w gdańskim społeczeństwie. Obawy środowisk prawicowych i naukowców budzi też debata w Radzie Miasta Gdańska na temat przyszłości terenu Westerplatte. Inicjatywa tworzenia przez państwo nowego muzeum na terenie Westerplatte nie jest aktem agresji ani przygotowaniem do aneksji terytorialnej, wskazali sygnatariusze listu. Wśród nich jest m.in. opozycjonistka w PRL-u Anna Gwiazda.
Pani prezydent Dulkiewicz prowadzi nie tylko politykę, że tak powiem, oderwaną od centrali, od władz państwowych, ale po prostu politykę antypolską. I to naprawdę budzi nasze zaniepokojenie. No ja bacznie śledziłam, czy tam jest mowa na przykład o Westerplatte, bo to jest dla nas na przykład osobiście bardzo ważny element, żeby Westerplatte w tej sytuacji, jaka jest, było wyjęte spod jurysdykcji samorządu, bo to jest teren pierwszej bitwy II wojny światowej i to jest miejsce, które powinno być muzeum. Propozycja włączenia tego do Muzeum II wojny światowej spotyka się ciągle z oporem.
List do prezydenta Aleksandry Dulkiewicz przekazał przewodniczący klubu radnych PiS w Gdańsku Kacper Płażyński. Podpisali się pod nim m.in. dawni działacze opozycji antykomunistycznej oraz kilkunastu gdańskich naukowców. Uruchomienie Funduszu Trójmorza na wsparcie priorytetowych projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach tej inicjatywy to jeden z głównych rezultatów dwudniowego szczytu prezydentów państw Trójmorza, który zakończył się na Słowenii. W Brdzie pod Lublaną obradowali przywódcy 12 państw położonych między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Był to czwarty szczyt tej inicjatywy. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli też szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. W czwartek odbyło się m.in. posiedzenie plenarne prezydentów państw członkowskich. Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu wskazał, że w ramach inicjatywy Trójmorza powstały już 4 instytucje, a 2 są podstawowe.
To jest Progress Report, czyli raport o rozwoju, którym zapoznajemy się na bieżąco, patrząc jak wybrane przez nas kiedyś inwestycje i wskazane jako te priorytetowe, jak ich rozwój postępuje. I drugi z tych podstawowych instytucji stworzony teraz ostatnio to Fundusz Trójmorza. Postanowiliśmy go stworzyć jako w zasadzie jedyną taką zinstytucjonalizowaną formę współpracy w ramach Trójmorza, bo tak jak powiedzieli Państwo prezydenci, nie chcemy biurokracji, nie chcemy żadnych specjalnych sekretariatów czy innych instytucji, nie. Chcemy mieć tylko wspólne projekty i chcemy mieć jak najwięcej możliwości finansowania tych projektów po to, żeby ten rozwój infrastrukturalny postępował w sposób spójny, jak najszybszy i żeby tym samym rozwijać Europę właśnie w tym aspekcie Unii Europejskiej.
Inicjatywa Trójmorza została zapoczątkowana w 2015 roku przez prezydentów Polski i Chorwacji. Jej celem jest zacieśnianie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. To były wiadomości w Radiu Maryja.